Wtorek 11 tygodnia zwykłego w liturgii słowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy ten fragment drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, w którym święty Paweł prosi Koryntian o jałmużnę na rzecz kościoła w Jerozolimie. Kościół w Jerozolimie przeżywa trudne chwile na skutek klęski głodu i inne kościoły składają się na to, żeby pomóc kościołowi w Jerozolimie. Więc Paweł zwraca się do Koryntian o to, by byli szczodrobliwi, hojni w swoim darze, bo przecież są kościołem bardzo bogatym, jak na ówczesne standardy, właśnie dlatego, że żyją w Koryncie, w jednym z najbogatszych miast Imperium Rzymskiego. Więc Paweł daje im za przykład kościoły w Macedonii, na przykład w Filipii, w Tesalonice, o których Paweł pisze, że są to kościoły ubogie, a jednak dały to, na co ich było stać, mówi, a nawet więcej niż na co było ich stać. I widać, że tą zbiórką zajmował się Tytus. Tytus także będzie posłany do Koryntian i Paweł prosi o to, żeby ich dar był szczodrobliwy, ich dar był hojny. Bo przecież oni sami zostali hojnie obdarowani przez Pana. Obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, miłość naszą do was. Więc mówi także, obyście i w tę łaskę obfitowali. Jakby obdarzyć drugiego jest łaską. Jakby dzielić się z potrzebującymi to jest łaską, którą się wyświadcza niepotrzebującym, ale to jest łaska, której doświadcza ten, który ofiarowuje. Ten, który ofiarowuje, otrzymuje łaskę od Boga. Łaską jest dzielić się. Więc obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówią tego, aby wam wydawać rozkazy, więc musi to być w wolności, musi to być ich decyzja. Ale pokazując przykład Macedonii, jest to próba dla waszej miłości. Gdzie miłość, caritas, to nie są uczucia, to nie są emocje, nawet emocje religijne, ale to jest po prostu konkretny wyraz pomocy potrzebującym. Paweł kończy w dzisiejszym pierwszym czytaniu tym zdaniem bardzo znanym. Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Chrystus jest bogaty w bóstwo, ale rezygnuje z pokazywania mocy swojego bóstwa, staje się ubogim, staje się człowiekiem. Z Boga staje się człowiekiem. Nawet jeżeli jest Bogiem cały czas, nieprzerwanie będąc człowiekiem, to przeżywa życie jako człowiek, więc przeżywa życie w ubóstwie, aż po śmierć krzyżową, aby was ubóstwem swoim ubogacić. To znaczy Bóg staje się człowiekiem, żeby ze sobą zabrać ludzi do życia Boga, do wewnętrznego życia Boga. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem, jak mówili ojcowie Kościoła. Paweł to mówi właśnie w takiej formie, że Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby to ubóstwo, czyli człowieczeństwo, aby tym ubóstwem swoim was ubogacić, to znaczy obdarzyć was życiem Ducha Świętego, życiem Boga, aby obdarzyć was bogactwem Boga samego. Psalm, który towarzyszy temu czytaniu, mówi o tym, że ten, kto się opiera na Bogu, ten doświadcza Bożego błogosławieństwa, bo Bóg jest wierny, bo Bóg dochowuje na wieki wiary, a jednocześnie troszczy się o swoich wybranych. Uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, przywraca wzrok ociemniały, dźwiga poniżonych, kocha sprawiedliwych, strzeże przybyszów. Opatrzność Boża działa nad tymi wszystkimi, którzy się do Niego uciekają. I Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do miłości absolutnie radykalnej. Jest to takie wezwanie, którego nie ma w żadnej innej religii, w żadnej innej filozofii. Jakby tylko Jezus, tylko Bóg, który stał się człowiekiem, może powiedzieć ludziom: miłujcie nieprzyjaciół waszych. To jest coś, co zdecydowanie odróżnia, absolutnie odróżnia moralność chrześcijańską od każdej innej moralności, moralności w każdej innej religii, czy w każdym innym systemie filozoficznym, systemie wartości. Bo Jezus dzisiaj powołuje się na to, w jaki sposób rozumują Żydzi. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. W rzeczywistości w Starym Testamencie jest tylko pierwsza część tego zdania: będziesz miłował swego bliźniego. Nie ma nigdzie przykazania, że będziesz nienawidził swojego nieprzyjaciela. Ale taka była praktyka. Tak rozumowano, tak mówiono, więc Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Być synem Boga oznacza kochać wszystkich, absolutnie wszystkich. Jeżeli Bóg stworzył wszystkich i Bóg wszystkich kocha, to chrześcijanin, jeżeli chce być człowiekiem Bożym, musi w tym Boga naśladować. A to oznacza, że musi kochać nawet tych, którzy Jego samego prześladują, którzy Go krzywdzą, którzy Go nienawidzą, którzy są nieprzyjaciółmi tego chrześcijanina. Bądźcie więc i wy doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały. My to zdanie znamy, często słyszymy, natomiast kontekst tego zdania, kiedy Jezus mówi o tym, żeby być doskonałymi, nie polega na doskonałości moralnej w takim sensie, że człowiek robi pewne wysiłki ascezy, wysiłki woli, dobre postanowienia, pracuje nad sobą i w końcu dochodzi do takiego stanu, w którym już nie będzie grzeszył i w tym sensie on będzie absolutnie doskonały. Nie o tym mówi Jezus. Zresztą to jest nierealistyczna wizja. My jesteśmy ludźmi słabymi, którzy upadają, którzy ciągle potrzebują miłosierdzia, przebaczenia, podnoszenia się z upadków. I tym bardziej potrzebujemy właśnie, dlatego że sami doświadczamy miłosierdzia, potrzebujemy, żebyśmy my też byli miłosierni. Więc kontekstem doskonałości chrześcijańskiej jest wszechogarniająca miłość, aż po miłość nieprzyjaciół. I Jezus daje tę przypowieść, ten obraz o słońcu i deszczu, że jeżeli Bóg daje słońce, jeżeli Bóg daje deszcz, to przecież Bóg daje go nie tylko dobrym, ale dobrym i złym. Jeżeli słońce świeci, to świeci nad dobrymi i nad złymi. Jeżeli deszcz pada, to pada na dobrych i na złych. Jakby miłość Boga jest nieograniczona, dotyczy wszystkich. Oczywiście człowiek jest wolny w swojej odpowiedzi na miłość Boga, ale miłość Boga nie jest zawężona tylko do wybranych, do dobrych. Więc Jezus wzywa nas do doskonałej miłości. Właśnie miłości, która nie polega na doskonaleniu siebie, na jakiejś samorealizacji duchowej, ale miłości, która w tym sensie jest łatwa. Trzeba kochać wszystkich. No i w tym sensie jest też bardzo trudna, bo trudno jest kochać, zwłaszcza nieprzyjaciół. Ale Jezus nas z tego nie zwalnia. Do tego wzywa swoich uczniów, do tego wzywa tych, którzy mu uwierzyli. Bo tym różnimy się od celników, od pogan. Mówi, bo wszyscy kochają swoich bliskich. Wszyscy potrzebują miłości, wszyscy gdzieś tam miłość znajdują pośród swoich. Natomiast chrześcijanin ma kochać nie tylko swoich. Chrześcijanin ma kochać wszystkich. Ma miłować nieprzyjaciół swoich. No i historia świętych, zwłaszcza historia świętych, zwłaszcza przykłady świętych, wielkich świętych, zwłaszcza świętych męczenników pokazują nam od czasów pierwszego męczennika, świętego Szczepana, który mówi: Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Powtarzając tym samym słowa Jezusa z krzyża, uczą nas tym samym, że taka miłość jest możliwa.